Boże. Zapraszam na kolejne spotkanie z cyklu Biblia i Historia. W tym roku na kanale Jaskinia Słowa, ale także na żywo w warszawskiej katedrze przypominam trochę spraw ważnych, jeśli chodzi o historię Biblii, ale także wspólnie chciałbym z Wami zastanowić się nad tym, czy Biblia może być traktowana jako książka historyczna, jak rozumieć zapisaną w niej historię, jak tą historię łączyć z wiarą, jakie są źródła historyczne mówiące o Biblii, jakie są historyczności w Biblii, co jest mitem, co historią, jak jedno odróżnić od drugiego, no tak, żebyśmy lepiej rozumieli Pismo Święte. Jak wiecie, na moim kanale jest wiele filmów. Zachęcam, by przeglądać playlisty dostępne na tym kanale. Jest cały cykl o introdukcji biblijnej. Tam wyjaśniam, jak powstało Pismo Święte, jak tworzył się kanon, czym jest natchnienie, czym jest cała introdukcja Pisma Świętego, tam ją znajdziecie. W tym roku zajmujemy się historią. Pierwszy wykład w Katedrze Warszawskiej już był, jest dostępny na YouTubie pod tytułem Prehistoria biblijna – od stworzenia świata do patriarchów. Opowiedziałem o tym, czym różni się historia od mitu, czym jest mit, czym jest historia, więc nie będę do tego dzisiaj wracał, odwołuję do tamtego spotkania. Dzisiaj chcę powiedzieć trochę o tym, jak patrzeć na Biblię jako na źródło historyczne. Nazwałem ten wykład Między faktami a wiarą. Zapraszam do posłuchania tego wykładu, tego nagrania. Jeśli rodzą się jakieś pytania, proszę piszcie je w komentarzu, możecie wysłać do mnie maila, adres mailowy jest w opisie tego filmu, tam też jest link do zrzutka.pl, do zbiórki, możecie wesprzeć też pracę kanału, do tego zachęcam i za każdą pomoc dziękuję. Zanim zajmiemy się kwestią historyczności Biblii, trzeba by powiedzieć może jedną ważną sprawę. Otóż Biblia nie jest podręcznikiem historii. Biblia nie powstała, by chronologicznie pokazać krok po kroku, jak działy się różne wydarzenia w niej opisane. Biblia przede wszystkim jest objawieniem się Boga, pokazaniem prawdy o Bogu. Oczywiście autorzy biblijni pod natchnieniem Ducha Świętego opisują wydarzenia biblijne, wydarzenia historyczne, ale w taki sposób, by pokazać w nich działanie Boga. Oni, autorzy, inspirowani Duchem Świętym, pisali w konkretnym kontekście historycznym, kulturowym, społecznym i używali takiego języka i takich pojęć, które były zrozumiałe dla ich współczesnych, dla tych, którzy razem z nimi żyli. Więc jeśli ktoś mówi, że Biblia mówi o czymś czy o tamtym w taki i taki sposób, no nie mówi Biblia, bo to nie jest jedna Biblia, to jest 70 kilka ksiąg, z których każda powstaje naprawdę w innej rzeczywistości, w innym czasie, w inny sposób i teraz to wszystko porównując dopiero, czy przyglądając się temu, poznając pewne założenia, sposób pisania, możemy coś zrozumieć. Więc może pytanie, czy możemy Biblię traktować jako źródło historyczne, nie jest najszczęśliwszym, bo trzeba by powiedzieć tak, ale. No właśnie, tak, ale trzeba mieć pewne zastrzeżenia. To znaczy, są wydarzenia historyczne, podbój Kanaanu, życie Jezusa Chrystusa, ale musimy zastosować odpowiednie kryteria, by te wydarzenia przedstawiać jako historyczne, jako historycznie prawdziwe. Najpierw to kryterium zgodności z innymi źródłami. Musimy porównać informacje zawarte w Biblii z innymi źródłami historycznymi, także ze źródłami archeologicznymi czy literackimi. Jeśli mamy jakieś pojęcie użyte w tekście Biblii, powinniśmy zobaczyć, czy takie pojęcie jest też użyte poza Biblią, na przykład w innych tekstach Starożytnego Wschodu, czy na przykład to, co jest w Biblii, ma swoje odniesienie w archeologii. Nagrałem cały odcinek, zachęcam, by posłuchać o archeologii biblijnej, jak się ją prowadzi, jak wygląda praca biblijnego archeologa. Ten wykład jest dostępny na YouTubie. Też może umieszczę, jak nie zapomnę, w opisie tego filmu. Więc bardzo ważne kryterium. Zobaczcie, że do XIX wieku myślano, że kwestia Babilonu to tylko mit, opowieść, jakaś legenda. Archeologia nam potwierdza to, co mówi Biblia. Dzisiaj wiemy, że Niniwa i wszystkie inne tamte miasta, których pozostałości znajdziemy chociażby w Muzeum Brytyjskim w Londynie, no to wszystko prawda. Więc możemy w ten sposób to porównywać. Mówię o tym dlatego, że zobaczcie, na przykład czytamy, że król rządził 40 lat. No, niekoniecznie musiał rzeczywiście 40 wiosen rządzić, mógł rządzić 10 albo 20, ale 40 symbolizuje jakąś pełnię, jakąś całość. I teraz tak dosłownie nie możemy tego odczytywać historycznie rzeczywiście, że to było 40, ale musimy poznać też inne teksty, zobaczyć konteksty i zobaczyć, że tak rzeczywiście było. No podobnie mamy my. Jeśli ktoś za 500 lat znajdzie list, którym napisaliśmy komuś, spotkajmy się wreszcie na kawę, bo już się nie widzieliśmy całe wieki, albo 100 lat cię nie widziałem. No nie znaczy to, żeśmy się nie widzieli rzeczywiście 100 lat, prawda? Tylko, że bardzo długo. Ale my to wiemy. Ci, co będą po nas, niekoniecznie muszą to wiedzieć. Więc podobnie jest tutaj, że jakieś ta zgodność z innymi źródłami, która może nam pomóc, to badanie innych źródeł historycznych, archeologicznych czy właśnie literackich, może nam pomóc uwiarygodnić czy powiedzieć, tak, to jest tekst historycznie pewny. Dalej mamy oczywiście bardzo ważną przestrzeń zgodności z prawami natury. I tutaj pytanie do archeologii, do historyków, jak te wydarzenia opisywane w Biblii, jak przejście przez Morze Czerwone, Jezus, który chodzi po wodzie, zamiana wody w wino, jak to się ma do natury, do tego, co jest możliwe w naturze. To chyba jest najbardziej niebezpieczny, czy taki kruchy lód, jeśli chodzi, cienki lód, jeśli chodzi o badania, czy o spory z tymi, którzy nie uznają autorytetu, czy prawdy Pisma Świętego, ale o tym jeszcze powiem za chwilę. I wreszcie trzecie kryterium to zgodność z wiarą Kościoła. Nie jesteśmy tylko religią księgi, nie wyznajemy tylko wiary w Biblię, wyznajemy wiarę w Jezusa Chrystusa i Kościół, czyli żywe ciało Chrystusa od 2000 lat żyje i kiedy czytamy Biblię, to jej interpretacja ma być zgodna z nauczaniem Kościoła. Jeśli coś jest niejasne, to najpierw zobaczmy, co o tym mówi Kościół. Musimy zaufać tej wspólnocie, że ona nam daje Pismo Święte, ona nam czyta Pismo Święte. To bardzo ważne kryterium. Żeby nie było tak, że sobie coś wymyślę, że a to było historyczne, to nie było. Biblia ma nam służyć, ale ma być obok także nauczania Kościoła, a nie je zastępować. Kilka przykładów, na przykład weźmy Dzieje Apostolskie. Dzieje Apostolskie, które, no, kiedy je czytamy, widzimy wiele postaci, imion, nazw miast, szlaków, tras, które pokonali apostołowie Piotr, Paweł czy inni i możemy powiedzieć, no, one do dzisiaj żyją. Co więcej, te miasta, które wspominają Dzieje Apostolskie, kiedy tam są prowadzone badania archeologiczne, widzimy, że tam jakieś pozostałości pierwszych chrześcijan są i archeolodzy powiedzą, tam rzeczywiście przed wiekami, w czasach świętego Pawła, żyła wspólnota chrześcijańska. Więc tutaj no, możemy coś takiego zobaczyć. Na przykład wyjście z Egiptu. No, mamy wiele biblijnych opisów, które się zgadzają z danymi historycznymi czy geograficznymi dotyczącymi Egiptu i Kanaanu, ale bezpośrednich takich archeologicznych poświadczeń, potwierdzeń masowego wyjścia Żydów z Egiptu nie ma. Nie? Więc tutaj no, cały czas to pozostaje w jakiś sposób hipotezą bardziej niż pewnością. Postać Jezusa Chrystusa. No to oczywiście trochę łatwiej, bo mamy pozabiblijne źródła, które nam mówią o Jezusie, o Jego nauczaniu, o Jego działalności. Jasne jest to, że on wywarł ogromny wpływ na świat, w którym żył, na świat, który po prostu go otaczał, na który to promieniowało, co on głosił. Wiara i historia, o tym dzisiaj mówimy. Jak to pogodzić? No, wiara w wydarzenia opisane w Biblii nie stoi w sprzeczności z nauką, z naukowym badaniem tych wydarzeń. Często też zdarza się, że wiara motywuje badaczy, historyków, archeologów, do tego, by poznawać, by poszukiwać nowych dowodów. Wiecie, dzisiaj jest kilkadziesiąt stanowisk archeologicznych, czynnych cały czas w Izraelu, które potwierdzają istnienie miejsc, postaci żyjących, opisanych na kartach Pisma Świętego, ale też musimy zobaczyć, że wiele jest takich rzeczy, o których my jeszcze nie wiemy, które są tajemnicą, które są dalej w jakiś sposób niezrozumieniem, czy nie mają swojego potwierdzenia w archeologii, czy po prostu w faktach. Musimy pamiętać, że Biblia jest księgą wiary, ale może stać się źródłem informacji historycznych. Jakie są metody badawcze w patrzeniu na Biblię? Mamy krytykę historyczną, czyli analizujemy teksty w kontekście historycznym i kulturowym. Jak się ma to, co opisane w Biblii, do wiedzy, jaką dzisiaj mają historycy czy badacze, antropolodzy kultury. Mamy oczywiście archeologię i wykopaliska pomagają nam zweryfikować informacje zawarte w Piśmie Świętym. Mamy porównanie z innymi źródłami. Biblia jest porównywana z inskrypcjami, kronikami, listami, jakimiś pozostałościami, które odkrywamy. Jeśli chodzi o te wydarzenia opisywane przez księgi historyczne, przez Stary Testament, no, to jest ciągle to, co powtarzam. W sensie my musimy pamiętać, że Biblia w żadnym miejscu nie jest podręcznikiem historii. I jeśli czytam o Emaus, to nie muszę liczyć, ile kilometrów od Jerozolimy było biblijne Emaus, tylko muszę zastanowić się, jakiego Jezusa pokazuje mi ten tekst. Jaką prawdę o mnie w kontekście tego wydarzenia czytam. A nie gdzie geograficznie było Emaus, bo no nie o tym mówi tekst. Podobnie z przemianą wina, wody w wino, czy chodzeniem po wodzie, zdobyciem Jerycha, koronacją Salomona. To wszystko ma służyć mojej relacji z Bogiem, a nie opisywać historię, choćbyśmy tego bardzo chcieli, to jasne. Bardzo byśmy chcieli wiedzieć więcej o Bogu, więcej o Jezusie. Całą biografię byśmy chcieli napisać i poznać. Ale to możemy zrobić w kontekście Napoleona, w kontekście, nie wiem, Piłsudskiego, ludzi, którzy żyli nie tak dawno, o których wiele historii mamy, a i tak nawet wtedy okaże się, że niektóre listy były jakoś specjalnie preparowane, coś tam ukrywano, coś tam specjalnie eksponowano, jakąś porażkę, jakiś sukces. No, takiej historycznej, pewnej prawdy Pisma Świętego no, nie poznamy. Jeśli chodzi o historyków i badanie cudów Jezusa, mamy różne podejścia. Mamy podejście sceptyczne i część badaczy uznaje, że cuda to późniejsze dodatki, które miały pokazać boskość Jezusa, które miały uwiarygodnić postać Jezusa i jego rolę. Dalej, dużo badaczy mówi, że to tylko są symbole. To, że Jezus chodzi po wodzie, no to po prostu symbol, tak? Symbol tego, że On pokonuje nasze słabości, nasze grzechy, nasze jakieś tam różne doświadczenia. Część badaczy mówi, że no, możemy historycznie to wyjaśnić, to znaczy, że
No owszem, były to jakieś tam niezwykłe wydarzenia, ale możemy je naturalnie wyjaśnić. Wyjście z Egiptu, że się morze roztopiło, no to może akurat w tym roku była ogromna susza i morze się cofnęło i oni mogli przejść przez tą suchą nogą. A może mury Jerycha, jak się miały zawalić, to było trzęsienie ziemi, bo o tym mówią kroniki różne i mamy dowody, że takie trzęsienie ziemi było, bo w tym miejscu mamy rów syroafrykański, który gdzieś tam się niestabilnie chwieje i tak powstało Morze Martwe i być może Jerycho zostało w ten sposób rozwalone. No, historycznie, prawda, próbujemy to wyjaśnić. Ale może być też podejście teologiczne, czyli jeśli patrzę na Jezusa, patrzę na działanie Boga, to widzę w tym, że On naprawdę jest Bogiem i dla Niego siły natury, dla Niego to, co po ludzku jest nie do poznania, czy nie do uwierzenia, czy nie do pokonania, dla Boga jest możliwe. Dla Boga nie ma nic niemożliwego, powie nam anioł. Nam, powie najpierw Maryi Nazarecie. Jakie są wyzwania wobec tego dylematu między faktami a wiarą, między historią a tradycją, a mitem? Na pewno nie między kłamstwem, nie? To znaczy nie chciałbym, żebyśmy mieli poczucie, że Biblia jest kłamstwem. Jest oczywiście tekstem kultury, tekstem literackim, który rządzi się swoimi prawami i ma swoje jakieś tam konkretne założenia, ale no nie jest kłamstwem. Jeśli jest mitem, to po to, by coś ważnego przekazać. Kłamstwem może być podręcznik, który kłamie. Biblia podręcznikiem nie jest. I nie przekazuje nam faktów, przekazuje nam opowieść o Bogu. Kilka wyzwań, przed jakimi stają dzisiaj patrzący na Pismo Święte, badacze Pisma Świętego. Pierwsza sprawa to wielokrotność autorów i redakcji. Większość ksiąg biblijnych powstawała w różnych momentach historii. Widać to na przykład w Księdze Izajasza. Mamy księgę Proto-Izajasza, Deutero-Izajasza, Trito-Izajasza, bo dzisiaj badacze wiedzą, że tego jeden Izajasz nie mógł zrobić, że jest taka różnorodność stylu, kontekstu historycznego, więc tak też jest z innymi księgami. To znaczy, księgi powstawały czasem jako kompilacje wcześniejszych tekstów, czyli mamy pierwotnych autorów, potem mamy kompilatorów, a czasem te kompilacje były jeszcze później redagowane, dokoloryzowane, dodawane, odejmowane. Więc tak naprawdę kilka osób maczało ręce w tym, żeby ta księga wyglądała dzisiaj, jak wygląda. Więc teraz ustalić pierwotne znaczenie tekstu, strukturę tekstu, symbolikę tekstu, co powstało wcześniej, a co później, co było dodatkiem redaktora, a co pochodziło z pierwotnej wersji, to jest naprawdę duże wyzwanie. I sami rozumiecie, mówię o tym specjalnie, bo wydaje mi się, że my czasem nie rozumiemy tego i patrzymy na tekst, jakby to był prosty tekst, który napisał sobie Sienkiewicz i już. Nie, to jest naprawdę bardzo złożona sprawa. Inna kwestia to różnorodność gatunków literackich. Mamy narrację historyczną, mamy poezję, mamy proroctwa, mamy bajkę, przypowieść, mamy różne gatunki literackie i każdy z tych gatunków wymaga odmiennych sposobów interpretacji i metod, które możemy stosować. Więc to też jest coś, na co musimy zwrócić uwagę. Kontekst kulturowy i historyczny, to znaczy musimy zrozumieć ten kontekst, w którym powstaje Biblia, by ją właściwie odczytać. Języki biblijne, to znaczy Biblia, która została napisana po grecku, hebrajsku, fragmenty po aramejsku, no, musimy tłumaczyć, ale każde tłumaczenie będzie już jakimś niezrozumieniem czy przekłamaniem, więc tłumacząc już w jakiś sposób utrudniamy całą interpretację. Mamy różne tradycje interpretacyjne. Wiecie, że jest taka grupa tych kreacjonistów, którzy patrzą, że rzeczywiście Arka Noego, że świat powstał w 7 dni i próbują to naukowo tego dowodzić. Wiemy, że raczej to no, ta hipoteza jest dość wątpliwa. Dalej mamy krytykę źródłową, to znaczy mamy różne warstwy tekstu, możemy próbować je zrozumieć, w jaki sposób powstały, ustalić pochodzenie, analizować te przekształcenia. Mamy archeologię biblijną, która jest ogromnym wyzwaniem dzięki nowym możliwościom technologicznym. Możemy robić coś w stylu USG ziemi, badać to, co jest wewnątrz, no ale też jest problem, bo jeśli zdejmę jakąś warstwę historii miasta, to ja tą warstwę zniszczę, bo pod nią jest następna, starsza. Co zrobić, by badać starszą, nie niszcząc młodszej? No to też są wyzwania. Mamy oczywiście rozwój nauk przyrodniczych. Mamy tutaj nowe pytania, jaka jest zgodność między opisem biblijnym a naszym obecnym rozumieniem świata. Ciekawe jest, że Mojżesz w swoim prawie, jeśli chodzi o na przykład jedzenie, daje konkretne wskazówki, które dzisiaj dietetycy też by dali, bo okazuje się, że dzięki badaniom to ma swoją rację bytu. Jakoś tam przyswajanie żelaza przez organizm i coś tam. Skąd on to wiedział? Te wiele lat temu, z obserwacji świata i tak dalej, no to też jest pewien problem badawczy. Więc dużym też problemem, wyzwaniem dla Biblii będzie współczesna kultura i światopogląd, jaki dzisiaj jest w świecie i taka jakaś światowy bałagan, który jeśli chodzi o patrzenie na człowieka, o rozumienie różnych zjawisk w świecie, bo w ten sposób czytamy i interpretujemy Biblię, to znaczy mamy na sobie wiele okularów, które nam świat założył, i próbujemy przez nie patrzeć na Pismo Święte, a to często utrudnia dobre rozumienie tego tekstu. Więc zobaczcie, wiele wyzwań, wiele spraw, które dzieją się w tym tekście biblijnym, które dzieją się w nas, w naszym świecie, i gdzieś to wszystko trzeba uporządkować, żeby móc zrozumieć to, czym jest prawdziwie Biblia. Moi drodzy, jeśli ktoś z Was chciałby dostać ulotki z tymi tematami spotkań, są do odebrania u mnie, proszę dać znać, ja je przygotuję czy wyślę. Nie ma problemu z tym, mam ich dużo, warto je mieć. Zapraszam na spotkanie 23 października. Opowiem o wyjściu z Egiptu, o dojściu do Ziemi Obiecanej, o Mojżeszu, o początkach Izraela, czyli w oparciu o Księgę Wyjścia i Księgę Jozuego, ale właśnie w tym kontekście, w kontekście historyczności, w kontekście tego, co nam te opowiadania mówią o historii. I za miesiąc historiografia starożytnego Izraela, wprowadzenie do metod badawczych, jak możemy patrzeć, jak dzisiaj badamy tą historyczność Pisma Świętego. Krótkie spotkanie dzisiaj, mam nadzieję, że jakieś tam otwierające oczy. Nie chcę za dużo przeładować, bo wiem, że to jest temat bardzo bogaty i jeśli się przyjrzycie, to na ten cały rok mamy takie, ja to sobie wszystko zaplanowałem, żeby to miało ręce i nogi, żeby rzeczywiście na koniec mieć takie szersze pojęcie i zrozumienie. Mam nadzieję, że to się uda. Do takiej pracy Was wszystkich zapraszam. Jeśli macie pytania, śmiało proszę pisać, być w kontakcie ze mną. Na dzisiaj tyle. Bardzo wszystkim dziękuję. Szczęść Boże.